Kontrowersyjne tematy. Gorące spory. Opinie słuchaczy Radia Zachód. Już teraz otwarty mikrofon. Zaprasza Adam Ruszczyński.
Dzień dobry. Dziś obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Składam przeto wszystkim pracownikom oświaty serdeczne życzenia wszystkiego najlepszego. Jednak święto przebiega w cieniu pandemii koronawirusa, co powoduje konieczność przestrzegania szczególnego reżimu sanitarnego, a czasem również zmian w pracy niektórych placówek oświaty. Mówiła dziś między innymi o tym właśnie Ewa Rawa, lubuska kurator oświaty.
Zadziałały procedury. Dyrektorzy, przygotowując nowy rok szkolny, bardzo mocno analizowali swoją sytuację, organizację swoich szkół, placówek oświatowych i oczywiście opracowując wszystkie swoje procedury, które obowiązują w szkołach w czasach pandemii, zadziałało to. I wierzę w to, że będzie tak dalej. I na dzień dzisiejszy, jest to informacja z wczoraj, ponieważ rozmawiamy rano, więc jeszcze nie wszystkie informacje do nas spłynęły. Mamy 19 szkół i placówek oświatowych, które mają albo pracują w systemie mieszanym, albo w całości. W całości jest to nauczanie zdalne, ale to są 3 placówki w naszym województwie. Więc te 19 szkół i placówek oświatowych, myślę, że nie jest to najgorsza sytuacja, tak? I myślę wręcz przeciwnie, że jest dobra, ale jeszcze raz podkreślam, że to jest wynik dobrej organizacji pracy szkół. Oczywiście zasługa to dyrektora, nauczycieli oraz pracowników obsługi administracji.
Jak usłyszeliśmy, w naszym regionie 19 szkół i placówek oświatowych pracuje w systemie mieszanym, w tym 3 placówki tylko zdalnie. A w naszym kraju narasta dyskusja związana z wyborem najlepszego systemu dostosowanego do aktualnej sytuacji charakteryzującej się wzrostem zachorowań zarówno na COVID-19, jak i spodziewaną corocznie epidemią grypy. A my w dzisiejszym otwartym mikrofonie pytamy, w jakim systemie powinny pracować placówki oświatowe i uzupełniająco dopytujemy, kto powinien przede wszystkim o tym decydować, dyrektorzy szkół czy władze sanitarno-epidemiologiczne.
Co sądzą słuchacze Radia Zachód? Dzwoń teraz 68 324 22 55 lub linia ulgowa 801 327 462. Czekamy także na opinie w internecie na www.zachod.pl.
Telefony od Państwa odbiera dziś Marcin Kosiński. Możemy zaczynać. Będziemy czekać na Państwa opinie tradycyjnie. Mamy nadzieję, że tych opinii nie zabraknie, jak zawsze w otwartym mikrofonie. Korzystając z chwili czasu, przypomnę, że opinie wyrażamy, wymieniamy się nimi, natomiast unikamy atakowania siebie nawzajem personalnie. To kilka takich podstawowych zasad obowiązujących w naszym programie. I mamy pierwszy telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry, Marek ze Sławy. Ja powiem na podstawie, bo w rodzinie mam nauczycielkę blisko. I jeżeli chodzi o system, to tak jak mówi, to lepszy jest system stacjonarny i dla nauczycieli, i dla uczniów. Przynajmniej w tej szkole, w której ona pracuje. Natomiast jeżeli chodzi o... Dzisiaj jest święto nauczyciela, może to przykre, ale powiedzmy sobie prawdę, że dzisiaj stanowisko nauczyciela, czy jakby ten zawód jest no pomniejszany i nie budzi szacunku i tak dalej. Jest to trudny zawód, niewdzięczny, niepopłatny i tak dalej. Myślę, że jeżeli chodzi o COVID, to szkoły są nieprzygotowane, bo na przykład osoba, którą znam, to powiedzmy chciała maseczkę, to dostała za podpisem jedną maseczkę, taką jednorazową. Także no to pokazuje, że jeżeli chodzi o sprzęt, nawet komputerowy, tak samo trzeba właściwie jakby w założeniu jest, że każdy ma swój sprzęt, a szkoły nie są przygotowane, żeby użyczać i tak dalej.
Ale to pan mówi o przykładzie szkoły gdzieś na tym terenie, gdzie pan mieszka, tak?
Tak, tak, oczywiście.
No ale wie pan, też nie wszystko zależy przecież od rządu. Mamy władze samorządowe. Ja często rozmawiam z burmistrzami i wójtami.
I oni... Pani się skończył i ja jeszcze mam prośbę, bo troszkę 5 minut się wydłużyło, ale żeby nie dzwonić po 2-3 razy te same osoby, bo...
No u mnie to się nie zdarza. Nie wiem...
No, pozdrawiam do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Również pozdrawiam serdecznie, a przypomnę, że dzisiaj rozmawiamy o tym, zastanawiamy się, będziecie się państwo już się wymieniać opiniami, w jakim systemie powinny pracować placówki oświatowe. Uzupełniająco też dopytujemy, ponieważ taka dyskusja się w naszym kraju może nie tyle zaczyna, co nawet wzbiera. Ona narasta. Kto powinien decydować o tym systemie? Czy dyrektorzy szkół, czy władze sanitarno-epidemiologiczne, a może po prostu obydwie władze, i dyrektorzy szkół, i władze sanitarno-epidemiologiczne powinny ściśle współpracować i współdecydować o tym. Być może ten dylemat jest trochę na wyrost, a może nie jest. Czekamy na państwa opinię w tej sprawie i odbierzemy następny telefon. Halo, halo, dzień dobry.
Dzień dobry, panie Adamie.
Witam pana profesora.
Siedzę sobie w domu i tak rozmyślam, kiedy ja będę mógł spotkać się z moimi studentami, uśmiechnąć się do nich, z nimi porozmawiać.
No właśnie, panie profesorze, bo tutaj ja dla naszych słuchaczy dodam, że pan profesor jest nauczycielem akademickim, a uczelnie wyższe wszystkie pracują zdalnie. Dopytam, panie profesorze, czy to nie jest trochę strzał w stopę jednak dla uniwersytetów i wyższych uczelni?
No, z jednej strony na pewno strzał w stopę, panie redaktorze, ale z drugiej strony, panie Adamie, brakuje kontaktu normalnego ze studentami. My cały czas prowadzimy zajęcia online i nie wiem, czy w tym semestrze będzie to trwało, czy jeszcze w następnym. Obawiam się, że taka sytuacja może potrwać. Ale chciałbym powiedzieć o koronawirusie. No, na to wpływu nie mamy, ale zgadzam się, że władze samorządowe i władze sanepidu powinny zgodnie o tym decydować. Innej drogi nie ma. Ja noszę maseczkę i będę ją nosił. I zachęcam wszystkich, żeby tak czynili, ponieważ dbajmy o zdrowie nie tylko swoje, ale zdrowie innych. Serdecznie pana pozdrawiam i życzę miłego dnia.
Dziękuję, panie profesorze. Odwzajemniam pozdrowienia i będziemy czekać na kolejne opinie ze strony państwa na temat tego, w jakim systemie powinny pracować placówki oświaty. Jak je dostosować do niepokojących danych, których jedni twierdzą, że mogliśmy się spodziewać, inni mieli nadzieję, że ich jakoś unikniemy i że ta pandemia zostanie w jakiś sposób powstrzymana. Ale mamy duże wzrosty zachorowań i jak już powiedział pan profesor, uczelnie wyższe pracują zdalnie. Gdyby ktoś z naszych słuchaczy dociekał, dlaczego są tak różne systemy, otóż uczelnie mają zagwarantowaną ustawowo autonomię i rektorzy mają bardzo dużą swobodę w podejmowaniu decyzji i takiej autonomii szkoły zwykłe nie mają. Będziemy dzisiaj czekać na państwa opinie w tej sprawie, natomiast wykorzystam czas, że w tej chwili nie mamy żadnego połączenia, które trzeba byłoby szybko zrealizować. Zdementuję pewną plotkę. Plotki dzisiaj się nazywają fake newsy. Kiedyś wystarczyło określenie plotka. Otóż obiegła internet plotka o rzekomym zawieszeniu zajęć stacjonarnych w szkołach. Resort edukacji dementuje tą plotkę. Od 20 października nie będzie zawieszenia zajęć, bo na Twitterze ukazała się taka informacja, która obiegła sieć bardzo szybko, że od 20 października szkoły miałyby przechodzić na zdalny tryb nauczania. Upewniam się, że mamy połączenie. Halo, halo, jesteśmy na antenie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panie redaktorze, szanowni radiosłuchacze. Ta autonomia uczelni mi się totalnie, jako wiecznemu studentowi, nie podoba. Mhm. Albo jesteśmy krajem, nie wiem, jednolitym, albo federalnym, stanowym, no bo cóż to, prawda?
W całej Europie tak jest, że uczelnie cieszą się daleko posuniętą autonomią.
Uważam, że no, to jest złe rozwiązanie, prawda? Bo no w końcu stanowimy tą wspólnotę i tak dalej. Panie redaktorze, wypowiadam się jako wieczny student. Dwa razy już miałem w tym roku akademickim zjazdy. Ja uważam, że tutaj takim optymalnym rozwiązaniem byłoby zakładanie przyłbic. Skoro już taki tuz dziennikarstwa jak Jan Pospieszalski, prawda, który, no nazwijmy to w tej rządowej czy prorządowej telewizji, ma swój własny program, warto rozmawiać, prawda?
Tak.
I zaprasza autorytety naukowe, które twierdzą, że maseczka nie chroni przed koronawirusem, ponieważ otwory tam powodują to, że jednak te wirusy przechodzą, tak? No to zawierająca plandekę przyłbica już przed tym chroni. Panie doktorze, to jest tak, jakby na przykład, nie wiem, do sitka po wielokroć nalewać wodę i dziwić się, dlaczego ten zbiornik się nie napełnia. To jest tak, ja przepraszam, bo jesteśmy o wczesnej porze. Jak środowiska LGBT, środowiska homoseksualne kryją prawdę o prezerwatywach. Prawidłowo założona chroni przed niechcianą ciążą, natomiast nigdy nie uchroni przed wirusem HIV. Po prostu zarazki wirusa HIV, no przez...
A co z trybem nauczania, bo trochę odbiegamy już tutaj i czas też nam się kończy. Widzę, że panie, radiosłuchacze, którzy chcą się dodzwonić. Gdyby tego nie było, to ja bym panu przedłużył, ale no musimy też dać szansę innym.
Ostatnia sentencja.
Bardzo proszę.
Uważam, że zjazdy, wykłady, ćwiczenia na uczelniach, kolokwia winny się odbywać, ale z zachowaniem takiego reżimu sanitarnego, że zakładamy przyłbicę zamiast maseczek.
Dziękuję bardzo za opinię. Będziemy śpieszyć, żeby odebrać następny telefon. Halo, halo.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Z tej strony. No ja przede wszystkim chciałem powiedzieć, że to, że uczelnie są zamknięte, ten nauczanie jest zdalne, to wynika głównie z tego, że studentom, ich rodzicom nie trzeba płacić zasiłków, natomiast gdyby zamknięto szkoły, no to dla rodziców tych młodszych dzieci trzeba byłoby wypłacać zasiłki.
No ale to rektorzy podejmują takie decyzje.
Tak, dobrze. A myślę, że sytuacja wygląda w ten sposób, że za ogromną cenę, za miliardy deficytu, długu, kupiliśmy sobie czas na wiosnę. Widzieliśmy, jak złe skutki przynosi lockdown, jak złe skutki przynosi też w edukacji. No i teraz widzę, że jakby tego czasu jednak nie wykorzystano na przygotowanie. Być może premier Morawiecki, jak mówił, że wirus jest w odwrocie, to rzeczywiście szczerze w to wierzył. No bo dzieci do szkoły powinny chodzić, ale w ten sposób nie unikniemy zakażeń. A nasza służba zdrowia niestety jest nieprzygotowana. Dzisiaj słuchałem wywiadu z wiceprezesem Naczelnej Rady, który mówił, że są jakby dwie rzeczywistości. Jedna to jest ta rzeczywistość propagandowa, którą obserwujemy w TVP, którą mówi rząd, a druga to jest ta rzeczywistość w szpitalach. I on nawet stwierdził, że dobrze, że jest ta propaganda, bo gdyby ludzie poznali tą rzeczywistość, no to niestety mogłaby wybuchnąć panika wręcz. I myślę, że tu jest jakby największe zagrożenie, że nasza służba zdrowia jest nieprzygotowana, oświata też, straciliśmy czas, pieniądze było, kilkadziesiąt miliardów, żeby dofinansować na przykład sektor banków, a nie było pieniędzy dużo mniejszych, żeby dofinansować oświatę czy służbę zdrowia.
Dziękuję za opinię. System, jak wszyscy wiemy, testowany jest codziennie. Z całą pewnością istnieją gdzieś granice wydolności tego systemu, ale to też zależy od nas, czy będziemy przestrzegać reżimu sanitarnego, bo to nie jest tak, że obowiązki są tylko po jednej stronie. Jeśli jesteśmy wspólnotą i czujemy tą wspólnotowość, to powinniśmy też trochę o siebie zadbać, czyli założyć te maski, a jeżdżąc autobusem do pracy obserwuję, że nie wszyscy w autobusach MZK te maski noszą. No oczywiście być może są przekonani o własnej nieśmiertelności, że to wszystko ich nie dotyczy, albo że pandemia jest jakimś wymysłem. No, apeluję tutaj do wszelkich władz, policji, także MZK, żeby przyjrzeli się temu, co się dzieje w zielonogórskich autobusach. Będziemy dzisiaj kontynuować temat pracy szkół, w jakim systemie one powinny pracować. W zasadzie czas jak gdyby rozstrzyga w pewien sposób ten dylemat. Mówiła dzisiaj o tym kurator Lubuska Ewa Rawa. Tylko 19 szkół i placówek oświatowych w naszym regionie pracuje w systemie mieszanym, w tym 3 placówki tylko zdalnie. Będziemy odbierać kolejny telefon, bowiem mamy połączenie. Halo, halo, dzień dobry.
Halo, halo, dzień dobry. Witam was wszystkich gorąco w tak pochmurny dzień. Dobry temat, bo dobry dzień. Więc
cieszę się z pani optymizmu.
Kto powinien decydować o nauczaniu zdalnym czy stacjonarnym, to wszystko powinien dyrektor, bo on najbardziej rozeznany jest w danej placówce. Ile uczniów przychodzi, bo to też od tego zależy, bo jak przyjdzie jeden, dwóch uczniów, to co ma nauczyciel do roboty, nie? Wtedy. A więcej władzy powinien dyrektorom pomagać właśnie samorząd. Przede wszystkim samorząd. I co chciałam powiedzieć, nauczyciela zawód jest bardzo trudny. Tu pan pierwszy bodajże powiedział, że jest bardzo mało opłacalny. Każdy zawód u nas się płaci mało. Są cwaniacy, którzy biorą pieniądze wielkie, za byle co. A ten, który z siebie daje wszystko, właśnie ma takie pieniądze, śmieszne pieniądze. Ale wymagania są wielkie. Jest nauczyciel z powołania, któremu się tam w serduszku iskierka zapaliła, to ten przekaże uczniom wiele. Ale jest taki nauczyciel, żeby tylko odbyć te godziny, które ma, to z tego nie będzie nigdy nauczyciela. I są takie płace, jakie są. Tyle mam, a jeżeli chodzi o maseczki, to moim zdaniem powinniśmy nosić wszyscy dla swojego bezpieczeństwa i dla drugiego bezpieczeństwa, żebyśmy chronili siebie i innych. To wcale nie jest ciężko, bo to nie jest wielki ciężar, żeby maseczkę założyć. A komuś jak przeszkadza maseczka, oczywiście są czubice, proszę bardzo. Wybór jest wielki. No tyle i aż tyle.
Dziękuję bardzo za opinię i odbierzemy kolejny telefon. Halo, halo.
Kłaniam się, Rysiu Żar.
Witam.
No, muszę powiedzieć, panie redaktorze, że z tą panią rzadko się zgadzam, ale tym razem z szacunkiem zgadzam się, jeśli chodzi o decyzję dyrektorów, bo kto jak kto. Na dyrektorów spada, proszę pana, bezpieczeństwo dzieci. A jak chodzi o decyzję, no to już niestety, ale sanepid. A ja się pytam, ile jest takich telefonów, gdzie dyrektor nie może się dodzwonić, proszę pana, do sanepidu? Całymi dniami dzwonią, nic z tego. A ilu jest takich sanepidowców, proszę pana, urzędasów, którzy nie mają zielonego pojęcia, Bo ja proszę pana, akurat w Żarach mieszkam i wiem, że jest w sanepidzie szef, który jest z zawodu lekarzem. Ale to wie pan, tylko z zawodu i nic poza tym. Dlatego mówię, że ja nie jestem tak do końca przekonany, czy nacisk, proszę pana, wojewodów nie jest na sanepid, żeby jak najmniej, proszę pana, te szkoły zamykali, czy uczyli inaczej.
Takie ma pan podejrzenie?
Ja nie tyle podejrzenie, ale to czuć w kraju, że taka jest sytuacja, że proszę pana, dyrektorzy są bezradni. No niech mi pan wierzy i pewnie pan wie i większość społeczeństwa, że dyrektorzy w szkołach są bezradni, bo albo się nie mogą dodzwonić, albo sanepid nie wyraża.
No ja
zgodę.
Akurat tego nie wiem, także przyjmuję
ale
to, co pan mówi.
Ale to nie wiedzieć, to wystarczy, co się dzieje. Jeden nauczyciel zmarł, drugi zmarł, proszę pana. To coś jest na rzeczy, jak pan sobie wyobraża. A mimo to szkoły nie zamkli. Dlatego mówię, no trzeba poważnie podejść do sprawy, bo pandemia, proszę pana, to jest zaraza. Zaraza XXI
no
wieku.
No tak, to już wiemy. Dziękuję panu bardzo za opinię. Za chwilę zapewne będziemy mieli kolejny telefon w tej sprawie. Widzę sygnał łączenia. Jesteśmy na łączach. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Jeżeli chodzi o odpowiedź na to pytanie, oczywiście powinni decydować dyrektorzy. A nie tak jak właśnie jest do tej pory, że sanepid. Sanepid jest tak zawalony pracą, że oni naprawdę nie mają czasu. Mhm. Muszą dostać większą władzę dyrektorzy i samorządowcy. A teraz jeżeli chodzi o maseczki, to naprawdę w Świebodzinie wczoraj wchodzę do sklepu netto. Ludzie bez maseczek, parę osób tylko w maseczkach, a resztę miało gdzieś tam pod brodą na usta. Jak poprosiłam jedną panią, żeby założyła maseczkę, to zapytała, czy ja jestem durna, czy głupia. I w kasie zapytałam panią, czy od początku epidemii, chociaż raz była kontrola w netto policji, czy weszli zobaczyć? Halo?
Tak, tak, słucham panią z uwagą i wszyscy inni też.
Powiedziała pani, że ani razu, gdyby naprawdę policja robiła naloty na sklepy, trochę by się to zmieniło, bo ci ludzie, ja nie wiem, czy ci ludzie nie myślą, czy co, no naprawdę, to przechodzi ludzkie pojęcie.
Ma pani jeszcze 30 sekund.
Tak. To właśnie powinni decydować dyrektorzy i gdyby dzieci rzeczywiście były badane, naprawdę 60 szkół by było albo zdalnie, albo hybrydowo. Tylko, że dzieci nie są badane, a one przechodzą no bezobjawowo.
No tak, to wiemy, ale też jaki sens miałoby badanie całej populacji dzieci? Jak często trzeba byłoby je badać? Tego nie robi żadne państwo na świecie.
Że gdybyśmy badali 100 tysięcy, 200 tysięcy, to byśmy zapobiegali tym, którzy bezobjawowo roznoszą. To jest taki sens, szanowny panie redaktorze.
Miła pani, 80% z nas roznosi bezobjawowo. 80% z nas bezobjawowo przechodzi i duża część roznosi. Obawiam się, że te 100 tysięcy testów nie wystarczyłoby. Dziękuję pani bardzo za opinię i łączymy się już z następnym naszym radiosłuchaczem lub radiosłuchaczką. Halo, halo.
Radiosłuchaczem.
Bardzo ja proszę.
Kłaniam się
również.
No więc bardzo podpisuję się pod tym, co przed chwilą słyszeliśmy od pani, która przede mną mówiła. Ja również nie mam żadnych wątpliwości. Powinien absolutnie decydować dyrektor w porozumieniu z sanepidem. Decydować sanepid, ogromnie przeciążony, z brakiem pracowników totalnym, nie znający sytuacji każdej ze szkół, do którego ponoć ogromnie trudno się również dodzwonić. Dyrektor szkoły jest oczywiście w stałym kontakcie z samorządem, z burmistrzem, wójtem, starostą. I tylko oni powinni decydować o trybie funkcjonowania szkół. Jest to oczywiście bardzo trudne do przełknięcia dla obecnej władzy.
Niekoniecznie.
Która uwielbia centralizację, która nienawidzi samorządów, żeby nie dzielić się władzą. Co do tego też nie ma chyba nikt z nas wątpliwości.
No ja mam, ponieważ rozmawiam z samorządowcami co drugi piątek, wie pan, i trochę inny obraz słyszę od samorządowców. Także chyba nie warto tak uogólniać.
Dwóch albo trzech którzy będą mieli zdanie podobne do pana oczywiście.
Nie. To niepotrzebnie pan dmucha w tą trąbkę. Ja panu przedłużę wypowiedź oczywiście.
Nauczycielom życzę dużo, dużo zdrowia. Myślę, że wszyscy życzymy jak najszybszego końca pandemii, sobie również, nam również. Docenienia ich pracy, poświęcenia, dużo lepszej zapłaty, zwykle ważną rolę, jaką spełniają. A obecnie o wiele częściej powinien być wprowadzony na pewno tryb hybrydowy. I nie rozumiem, czego się władza boi.
Dziękuję. Tylko musiałby pan zapytać, która władza, bo mamy władze zdecentralizowane, tak jest, samorządowe, także, które w samorządach działają sztaby kryzysowe, także to jest trochę wszystko obraz bardziej złożony, tu nie ma bieli i czerni.
Można zagmatwać wspaniale, żeby nie wiadomo było, kto rządzi. Serdecznie pozdrawiam, panie redaktorze.
Pozdrawiam także i pod życzeniami dla nauczycieli, oczywiście chyba się wszyscy podpisujemy. Odbierzemy następny telefon. Halo, halo.
Dzień dobry. Ryszyk z Radochowa się kłania.
Dzień dobry.
Panie redaktorze, dwa dni temu wróciłem z Ukrainy i taki obrazek ze sklepu. Wchodzę z panią z wycieczki. To właśnie nie wycieczka, tylko taka akcja była na Ukrainie i ta pani była bez maski od razu. A na mordnik gdzie wychodzi?
Mhm.
Na dzień dobry. Na się trzeba coś kupić czy coś? Nic, absolutnie.
Jasne.
Nie ma maski, wychodzić i koniec. I to samo powinno być w Polsce. Dyscyplina w takich sytuacjach, skoro już ogłoszono, że to jest prawie, że pandemia oficjalnie, to musimy się podporządkować pewnym przepisom. A jak powinny pracować szkoły w takich tych? No na pewno sprawnie. A sprawnie to nie zwalać winy na szkołę, tylko i wyłącznie co mają robić z dziećmi, jak mają postępować z dziećmi.
Jasne.
To muszą być i rodzice, i władze oświatowe, i władze polityczne. Szkoła, no i po części Kościół, który najprędzej umywa ręce w tej całej historii. Wszystko jest zwalane na szkoły. Kto podejmuje decyzję? Na pewno dyrektor z sanepidem. To sam dyrektor też nie może podjąć takiej decyzji wiążącej, że całą szkołę rozpuszcza w ten. To musi być nadzór i sanitarny, epidemiologiczny i oczywiście szkoła. Jeszcze nie dorośliśmy psychicznie do tego, żeby uczyć, tak jak w Australii, czy w Afryce, przez internet, przez telewizję. Jesteśmy na początku tej drogi, którą oni rozpoczęli 45 lat temu. Mam nadzieję, że to się wszystko wyklaruje i następne pandemie już nie będą tak, przynajmniej tak groźne psychologicznie, emocjonalnie niż dzisiejsza pandemia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan Ryszard zakłada, że po prostu z czasem przyzwyczajimy się do kolejnych takich pandemii. Tak zrozumiałem wypowiedź naszego słuchacza. Odbierzemy następny telefon. Halo, halo.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Moje nazwisko Wierzbicki Karol, jestem z Rusinowa.
Witam pana.
Ja bym chciał, żeby naprawdę byliśmy wszyscy obowiązkowi, to epidemia nam nic nie zrobi. Szanujmy to, co nam każą, szanujmy jeden o drugiego dbajmy i będzie dobrze. Ale panie redaktorze, ja mam już 78 lat i zawsze w tym dniu edukacji składam życzenia swoim jeszcze żyjącym nauczycielom. Czy pan mnie pozwoli, żebym to dokonał?
Proszę uprzejmie.
A więc do wszystkich nauczycieli, tych, którzy są dzisiaj w mojej, jak ja mówię, w tej sytuacji dzisiejszej, wszystkim nauczycielom życzę przede wszystkim wytrwałości, zdrowia, pociechy ze swojej pracy i oby jak najszybciej się dla nich ta epidemia skończyła. A teraz dla swoich nauczycieli, dla państwa Okuniewskiej, Zuzanny i Jana, dla pani Płochockiej, dla pani Gaworzewskiej, ci, co mnie jeszcze uczyli w latach 56, bo kończyłem w tym okresie szkoły, życzę jak najdłuższych lat w zdrowiu, pomyślności i oby jak najdłużej żeście nam żyli. Dziękuję wam za waszą naukę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nasz 78-letni słuchacz brzmi bardzo młodo, a więc przy okazji również dużo, dużo zdrowia życzę. I odbieramy następny telefon. Halo, halo.
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Panie redaktorze, no mieliśmy przykład typowej mowy nienawiści w wykonaniu pana Krzysztofa, zwolenników tej, wie pan, opozycji dzisiejszej.
Oj, nie przesadzajmy jednak.
Nie, tak, to to, no niech pan przesłucha, to zobaczy pan. I ja przypomnę tym wszystkim opozycjonistom dzisiejszym, którzy popierają opozycję. Czy to nie czasami za rządów Platformy PSL likwidowane były sanepidy, laboratoria? Kilkadziesiąt procent zlikwidowano. A teraz macie pretensje? I przyłączam się do życzeń dla wszystkich nauczycieli i składam tą drogą serdeczne kolędy dla rodzin tych dwóch nauczycieli, którzy zmarli. Ale przytoczę także artykuł 165, paragraf pierwszy dla tych wszystkich, którzy mówią, że ta epidemia nie ma podstaw prawnych. To zacytuję. Cytuję. Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób, ustęp pierwszy, powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej, podlega, wie pan, panie redaktorze, jakiej karze?
Proszę nam
wolności,
przypomnieć.
Pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Zapamiętajcie to. Nie ma, tak? Podstaw prawnych. I panie redaktorze. Halo?
Tak, tak, słucham pana. I inni też.
Muszę się odnieść do wczorajszej wypowiedzi pana Ryszarda Żara.
Nie robimy remanentów, nie odnosimy się do tego, co było wczoraj. Bardzo dziękuję za wypowiedź i także za podanie, za przypomnienie podstawy prawnej, bo wielu z nas zapomina o tym, odnosząc wrażenie, że nakaz noszenia maseczek jest nielegalny, nie ma podstaw prawnych. To usłyszeli teraz. Za chwileczkę połączymy się z następnymi naszymi rozmówcami. Już widzę sygnał połączenia. Dzień dobry. Ale sygnał był i znikł był. Do czasu kolejnego połączenia rzucimy okiem na taką panoramę tego, co się dzieje według danych z 7 października, czyli mamy tutaj sprzed tygodnia, one są oczywiście już dzisiaj nieaktualne, ale ja je podam, żebyśmy widzieli, jaka jest skala zjawiska, o którym mówimy, a mówimy dzisiaj o tym, w jakim systemie powinny pracować placówki oświatowe. W zasadzie no problem jest jak na dzień dzisiejszy rozstrzygnięty, bo na 47 876 przedszkoli, szkół i innych placówek w trybie mieszanym pracowało 498, a zdalnie tylko 110. Dzisiaj te dane są inne. Można wejść na stronę Ministerstwa Edukacji, żeby to śledzić codziennie, a my odbierzemy następny telefon. Halo, halo.
Dzień dobry, Roman z Zielonej Góry.
Dzień dobry.
Nie zawiódł mnie pan Marian, który twierdzi, że to wszystko jest wina Platformy i w zasadzie jeszcze pana Ryszarda, moja i drugiego pana Ryszarda. Także gratuluję. Mistrz w swoim fachu. To my jesteśmy temu winni. Ja bym zamknął te szkoły. Ilość zachorowań w tej chwili jest przerażająca. Jakiś mądrala z rządu powiedział, że restrykcje dały efekt, ponieważ w sobotę było 5000, a w poniedziałek już, a w niedzielę tylko 4, więc on stwierdził, że to jest efekt restrykcji. Teraz jest ponad 6000.
A kto tak powiedział, bo ja nie trafiłem na taką wypowiedź. Ale nie wiem, na pewno zna pan imię i nazwisko, bo pan taki dokładny.
Ja mam ich w jednym kociołku. No, może to był Sasin, który mówił, że z lenistwa lekarzy po prostu.
Oj, nie, to
nie
pan.
Mówił tak?
Nie, to nie on akurat.
Ale mogę coś powiedzieć, czy pan
no jasne.
Bronił?
Nie. Ja tylko pytam pana o szczegóły, bo warto czasem podeprzeć się jakimś konkretem, a nie tylko tak na okrągło. Przedłużę panu wypowiedź.
Nie zasłużył na to, żebym zapamiętał jego nazwiska, bo jest idiotą po prostu, jeżeli w taki sposób się wypowiedział. O, może
wie
tak
pan co, jednak nie przestrzega pan reguł etykiety radiowej, a ja o to prosiłem 20 minut temu. Dziękuję panu bardzo. Jak pan troszeczkę ochłonie, to proszę do nas zatelefonować. Staramy się jednak przestrzegać pewnych zasad obowiązujących na radiowej antenie. I odbierzemy następny telefon. Halo, halo.
Halo, jestem?
Tak, bardzo proszę.
Proszę pana, ja w ogóle nie na temat, bo nie jestem aż tak zorientowana, ale chciałam państwu powiedzieć, zróbcie w końcu porządek z tym wolnym telefonem dla słuchaczy, bo to jest niemożliwe. My już mamy dosyć tych Ryśków, Marianów i tak dalej. Bardzo chętnie by się nieraz coś człowiek jakieś swoje zdanie powiedział, które na pewno chętnie by wszyscy wysłuchali, ale wy przyjmujecie kogo chcecie, stale i stale ci sami. Czy nie można to jakoś zmienić?
Ja zaraz jeśli pani oni, odpowiem.
Proszę mnie nie przerywać. Jeśli oni są aż tak sprytni, to proszę zrobić to jakąś regułę, że może raz w tygodniu czy raz w miesiącu, żeby każdy miał prawo. Bo to jest nienormalne. Ja jestem stałą słuchaczką, mam radio pod ręką i chętnie bym nieraz zabrała głos, ale to nie ma najmniejszych szans, bo wy stale i stale słuchacie tych samych, a my już tych polityków wszystkich znamy na pamięć. Dziękuję, nie zabieram czasu.
Dziękuję, proszę, dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję i teraz muszę odpowiedzieć pani, bo to nie jest tutaj mecz do jednej bramki. Pani nam nawrzuca, a my z tym, a my tego nie skomentujemy. Otóż fakt, że się pani dodzwoniła, zaprzecza temu, co pani mówi. Nie ma żadnego drugiego telefonu, który byłby stale zajęty. To łatwo oczywiście sprawdzić, pracuje nas tu wielu. Są dwa telefony, które są podane zawsze i można się dodzwonić albo na jeden, albo na drugi. Jak być może nasza radiosłuchaczka, która przed chwilą w tonie pełnym pretensji opowiadała, że się nie może dodzwonić, a jednak się dodzwoniła, gdyby pani chciała skorzystać z tej możliwości, to jest bardzo proste, dlatego że dzisiaj w większości jest zajęta tylko jedna linia i na drugą bardzo łatwo się dodzwonić. W tej chwili mamy zajęte obie linie i odbieramy następny telefon. Tu się nie dzieją żadne cuda. Halo, halo.
Dzień dobry, Leszek Gdyżowa.
Dzień dobry.
No więc co, chciałem złożyć życzenia wszystkim nauczycielom.
Bardzo proszę.
Bo to jest naprawdę bardzo trudny okres dla nich.
Mm-hmm.
I życzę im naprawdę wszystkiego najlepszego. I przede wszystkim dużo, dużo zdrowia, bo to jest najważniejsze. No i uczniom, no niech się trzymają, bo no chyba nie ma jakiegoś złotego środka. To pokazuje sytuacja w całej Europie. I myślę, że powinniśmy się nawzajem wspierać, a nie oskarżać jeden drugiego. I to jest przykre, że po prostu sobie nawzajem wrzucamy jakieś rzeczy, które po prostu niepotrzebne są. A jest naprawdę tak duże napięcie w społeczeństwie, że warto się uśmiechnąć czasami. I warto powiedzieć, że no,
święte
tak,
słowa.
Trzeba pomóc. I myślę, że maseczki są potrzebne. To muszę powiedzieć temu panu, który powiedział, że temu pierwszemu studentowi i myli się bardzo, a jeżeli uważa, że się nie myli, to zapraszam go na Walczaka, tam jest oddział dla tych, co są z COVID-em i może jako wolontariusz zacznie myć może tych staruszków, jo, to wtedy zobaczy, jak to jest przyjemnie i tym siostrom tak samo, niech trzymam kciuki za nie, a przede wszystkim za nauczycieli. No i pozdrawiam wszystkich uczniów, nie? I myślę, że no, wspierajmy się nawzajem, nie dajmy się zwariować, to tylko tyle. I uśmiechu.
Dziękuję bardzo za tę opinię. Odbierzemy następny telefon. Halo, halo.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Krzysztof z Międzyrzecza się kłania.
Witam.
Miałem takie pytanko. Czy mówimy złożyć życzenia w Dniu Edukacji Narodowej nauczycielom?
Proszę uprzejmie.
Znaczy jestem z Międzyrzecza i już jestem kupę po szkole podstawowej, tam zawodowej. Także dla pani Alicji Solarskiej z Piastowskiej i pana Wiesia Podgajskiego z Waszkiewicza najserdeczniejsze życzenia. Oczywiście oni są już w stanie spoczynku.
Mm-hmm.
Także no, jakby to powiedzieć, może mnie poznają po głosie. Nie byłem też najlepszym uczniem, ale szanuję starszych ludzi. Nieraz tam się dostało po główce, no to wiadomo, tamte czasy to... I w rezultacie szanujmy wszystkich ludzi, nauczycieli, młodzież i tych dzieci, co się w tej chwili uczą, tej naszej epidemii. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję uprzejmie. Odbieramy następny telefon, a dzisiaj wymieniamy opinię na temat, w jakim systemie powinny pracować placówki oświatowe, biorąc pod uwagę rosnącą liczbę zachorowań. I uzupełniająco dopytujemy, kto powinien przede wszystkim decydować o tym. Dyrektorzy szkół, władze sanitarno-epidemiologiczne, a może jeszcze jakoś inaczej. Jesteśmy na antenie. Halo, halo.
O, dzień dobry.
Dzień dobry.
Tomasz Sulechowa. Wie pan co, ja chciałbym się odnieść do telefonu tej pani. Bardzo słuszna uwaga. Także emocjonalna wypowiedź, ale ma rację. Czasami ma się wrażenie, że to jak w dniu świstaka. Ciągle te same głosy. Bardzo często przynajmniej. I rzeczywiście człowiek może odnieść wrażenie.
Ale nie mamy na to wpływu. Odbieramy telefony, które ale są akurat na linii.
Ja rozumiem, ale rzeczywiście to nie jest głupi pomysł, żeby zrobić identyfikację numerów i rzeczywiście pewne osoby trochę ograniczyć, bo bardzo wiele osób chce się do was zadzwonić, a słychać bardzo często te same głosy. I rzeczywiście wrażenie można odnieść, że mają jakiś drugi telefon.
Który raz do nas się pan dodzwonił, że tak z ciekawości zapytam?
W życiu może trzeci.
No, czyli jednak.
Tak, rewelacyjnie. Tam potrafią się osoby dozwonić, wie pan, dwa razy w ciągu tej samej audycji do was.
No,
a nauczycielom życzę
wszystkiego najlepszego. To się raczej nie zdarza.
A nauczycielom życzę oczywiście wszystkiego najlepszego i żeby nie dać się zwariować w tym wszystkim dzisiejszych czasach. Także dziękuję bardzo.
Jasne, dziękuję uprzejmie. Odbierzemy następny telefon. O, i teraz dla tych dwojga państwa, którzy twierdzą, że tutaj jakiś jeden telefon jest oblężony i dla wytrwałych, w tej chwili nie mamy żadnego połączenia, ale na pewno zaraz ktoś się do nas dodzwoni. Bo tak w naszym programie jest. On idzie na żywo. Halo, halo, jesteśmy na antenie.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
A ja chciałem tym słuchaczom udowodnić, że można sobie dozwonić. Tylko wcisnąłem już rozmawiam.
No, proszę bardzo.
A jeszcze o tych maseczkach bym powiedział, że nie tylko nosić maseczki z powodu koronawirusa, też się przydadzą, mi się wydaje, grypy tej normalnej też.
Jasne.
By było dobrze, nie?
Metodą kropelkową się roznosi. Zawsze ta maseczka troszeczkę pomoże. To nie jest panaceum, to nie jest złoty środek, ale dbajmy o siebie, o innych. A co pan sądzi o systemie pracy szkół? Jak pan na to patrzy?
No, mi się wydaje, że rzeczywiście dyrektorzy powinni tam mieć najwięcej do powiedzenia.
Mhm.
Ale mogłoby być stacjonarnie i internetowo, to nie wiem, chyba to by nie przeszkadzało. Może by było trochę bezpieczniej internetowo.
No to był system, który był ćwiczony między marcem a czerwcem. I tu opinie są różne, bardzo różne na temat jakości takiego kształcenia.
Ale to było ciepło, a teraz jest właśnie ta pogoda taka. Mm-hmm. To jeszcze bardziej chyba na to wszystko idzie, ten koronawirus.
Czy chciałby pan coś jeszcze dodać od siebie?
Serdecznie pozdrawiam wszystkich nauczycieli, pana redaktora i cały Radio Zachód. I słuchacze.
Dziękuję bardzo. Oczywiście do życzeń dla nauczycieli. Cała nasza redakcja publicystyki nieustająco się dopisuje. Odbierzemy następny telefon. Halo, halo.
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie redaktorze, to ja chciałabym panu złożyć mojego byłemu nauczycielowi. Tak? Z tego, co wiem.
O, to mnie pani tu zaskakuje.
Powiem panu tak, że bardzo serdecznie pozdrawiam pana, no swoich nauczycieli również. Ten system, dziękuję, który teraz jest taki, że tak powiem, zdalny nauczania, nie podoba mi się. Są marne wyniki, jak słyszymy, nauczania i tak dalej. Ale no, oczywiście nauczycieli szanujemy, kochamy ich, tych surowych też, najbardziej się ich pamiętam. Panie redaktorze, ponieważ bardzo pana szanuję i bardzo pana lubię i zgadzam się z moją przedmówczynią i z tym panem, że no niestety niektórzy sobie zaskarbili jak gdyby prawo do tego radia. Ja płacę abonament, no nie będę się chwalić.
Ale czy nie może się pani do nas dodzwonić, kiedy pani chce? Przecież jest pani na antenie teraz.
Wiem, panie redaktorze, ale no nie zawsze człowiek jest, może się wypowiedzieć, nie zawsze ma coś do powiedzenia, ale
no, to już
naprawdę
jest inna
wiem,
sprawa,
że są osoby, które naprawdę zaskarbili zrobili sobie jak gdyby prawo do radia, do tego czasu antenowego. To tak troszeczkę trzeba by było jednak zmienić, ale stały
no, ale nie chcemy cenzury wprowadzać, takiej prewencyjnej, nie, że ja komuś powiem, ale pan nie może do nas dzwonić, bo pan za często lub pani do nas no, mówi. No to
dobrze, ale tylko chciałam się wypowiedzieć
proszę
i
bardzo.
Pana uściskać jako mojego nauczyciela, mojego redaktora ulubionego. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie, również bardzo, bardzo serdecznie panią pozdrawiam i odbierzemy następny telefon.
Panie redaktorze, mam prośbę do nas wszystkich, tych, którzy dzwonią do tego. Nie podsumujmy. Panie Marianie, niech pan nie podsumuje.
Ale pan dzwoni dzisiaj do nas drugi raz,
halo,
tak?
Halo.
Pan dzwoni do nas drugi raz.
Tak, ale chcę.
No to ja w imieniu tych słuchaczy niestety muszę podziękować, bo mieliśmy dzisiaj 3 głosy, że niektórzy z nas dzwoniących państwa próbujecie po raz drugi. Zasada w otwartym mikrofonie jest prosta. Jeden głos danego dnia i tego się trzymamy dla dobra audycji, dla dobra nas wszystkich. I odbierzemy jeszcze jeden telefon. Halo, halo.
Dzień dobry, udało mi się. Jarosław, stały słuchacz.
Dzień dobry.
No właśnie, obracam się w gronie ludzi. Po prostu szaję na rynku i dużo ludzi przez moje, jak to się mówi, przewija się koło mnie. Te dużo nauczycieli, mam trochę znajomych między rzeczy nauczycieli. No dużo ludzi, dużo ich rzeka, że na te zdalne nauczanie.
Mhm.
No bo to jest więcej roboty niż tak, po prostu można powiedzieć jednym słowem. No a co do dnia tego nauczyciela bym chciał powiedzieć, no to ja tu dzwonię z Łagowca, dzwonię. A do szkoły chodziłem w Brójza, nie? Jeszcze chyba nikt nie pozdrowił nauczycieli, to ja chciałem pozdrowić naszą kadrę z przełomu lat 70. 80.
Mhm.
W Brójcach szkoły podstawowej. Szczególnie panią Hanię Grabas, no i pana Jana od WF-u. Ale lepszym to taki był pan od geografii, Kazimierz, no już którego nie ma z nami, no ale trudno. Także tyle ode mnie.
Bardzo
pozdrawiam.
Bardzo dziękuję. Spoglądam na zegar. Ramy czasowe naszej audycji, jak wiadomo, są ograniczone. Są jeszcze chętni, żeby się do nas dodzwonić. No niestety musimy kończyć. Żegnamy się z państwem wraz z realizatorem Andrzejem Gruszką, który w międzyczasie zastąpił Marcina Kosińskiego, a do usłyszenia mówi Adam Ruszczyński.